Nadmiar sensu. Jak ocalić człowieka w świecie maszyn? W epoce triumfującego technokratyzmu, praca Athanasiosa Fokasa stawia diagnozę, która jest czymś więcej niż tylko naukową polemiką. To manifest obrony człowieczeństwa w świecie zdominowanym przez algorytmy. Autor przekonuje, że sprowadzenie człowieka do roli zbioru parametrów biologicznych czy cyfrowych jest błędem ontologicznym, który prowadzi do cywilizacyjnej ślepoty. W epoce, w której technologia coraz częściej przemawia tonem suwerena, książka ta wchodzi do debaty jako akt oskarżenia przeciwko redukcjonizmowi. Redukcjonizm, czyli podejście sprowadzające złożone zjawiska ludzkie do prostych mechanizmów biologicznych lub fizycznych, staje się głównym punktem krytyki w sporze o granice sztucznej inteligencji. Stawka tej intelektualnej potyczki jest znacznie większa niż spór o kompetencje algorytmów czy miejsce neuronauki w kulturze. Chodzi o fundamentalne pytanie, czy człowiek ma być rozumiany jako byt gęsty ontologicznie, ucieleśniony i symboliczny, czy też zostanie ostatecznie przerobiony na produkt opisu technicznego. Fokas przedstawia swoje dzieło jako próbę połączenia przełomów w fizyce i biologii z rolą humanistyki. W tym sensie jego książka jest zarazem manifestem epistemologicznym i aktem obrony człowieka przed losem doskonale wydajnej, lecz duchowo wykastrowanej maszyny. Nie jest to gest nostalgiczny, lecz przemyślany ruch strategiczny, który ma na celu przywrócenie właściwych proporcji w naszym rozumieniu postępu. Im potężniejsze stają się nasze narzędzia, tym bardziej katastrofalne okazują się błędy antropologiczne popełniane przez ich użytkowników. Cywilizacja nie upada dlatego, że umie za mało, lecz częściej dlatego, że zbyt długo myli moc z mądrością, ignorując przy tym fundamenty własnej tożsamości. Fokas przywraca rangę sztuce, literaturze i filozofii, traktując je jako niezbędną infrastrukturę sensu. Broni nas ona przed tym, co można by nazwać kolonializmem algorytmu, czyli tendencją do traktowania człowieka jako zbioru parametrów przeznaczonych do pomiaru i kontroli. Gdy autor przypomina, że etyka i estetyka nie są odseparowanymi prowincjami, lecz dwiema postaciami pytania o ludzką formę życia, stawia tezę o znaczeniu ustrojowym. Społeczeństwo marginalizujące poezję i filozofię produkuje jedynie znakomitych operatorów systemów, lecz coraz słabszych interpretatorów świata. Trzeba powiedzieć to brutalnie, inżynier bez wyobraźni moralnej nie jest neutralny. Bywa bowiem bardziej niebezpieczny niż poeta bez znajomości rachunku różniczkowego. To nie jest kaprys humanistów, lecz rzetelny rachunek kosztów cywilizacyjnych, który musimy zapłacić za ignorowanie biologicznej i egzystencjalnej złożoności naszego gatunku. Tu pojawia się centralna kategoria książki, czyli poznanie ucieleśnione. Jest to teoria zakładająca, że procesy umysłowe są nierozerwalnie związane z fizyczną strukturą ciała. Fokas odrzuca zarówno naiwny kartezjanizm, widzący umysł jako czystą substancję myślącą, jak i cyfrowy materializm, utożsamiający myślenie wyłącznie z przetwarzaniem informacji. Umysł nie jest dla niego oprogramowaniem osadzonym przypadkowo w biologicznym nośniku, lecz stanowi funkcję całego organizmu zanurzonego w konkretnym świecie. Ciało nie stanowi opakowania dla intelektu, lecz jego warunek operacyjny, semantyczny oraz afektywny. Byt nadmiarowy, czyli koncepcja człowieka jako istoty wykraczającej poza czystą użyteczność, znajduje tu swoje biologiczne uzasadnienie. Hormony, układ odpornościowy, oś jelito-mózg oraz rytmy dobowe współtworzą to, co później bywa przez filozofów i informatyków zbyt łatwo abstrahowane jako czyste poznanie. Współczesne badania nad ucieleśnioną inteligencją w robotyce pośrednio potwierdzają ten problem. Nawet najnowsze przeglądy systemów AI pokazują, że pozostają one daleko od wielowymiarowego sprzężenia percepcji i działania, które charakteryzuje organizmy żywe. Stanfordowski AI Index z 2025 roku notuje imponujący postęp modeli, ale jednocześnie przypomina, że złożone rozumowanie nadal pozostaje dla nich ogromną trudnością. Jest to niezwykle ważne spostrzeżenie, ponieważ skutecznie chłodzi ono egzaltację tych, którzy w algorytmach widzą już pełnoprawnych następców ludzkiego intelektu. Ten sam argument zyskuje biologiczną ostrość, gdy przechodzimy do analizy roli gleju, który przez lata był marginalizowany w podręcznikach neuronauki. Jednym z najmocniejszych punktów wywodu Fokasa jest intuicja, że klasyczna doktryna neuronowa była nie tyle fałszywa, ile niebezpiecznie niepełna. Neurony przez dziesięciolecia odgrywały w opowieści o mózgu rolę arystokracji, natomiast komórki glejowe redukowano do służby technicznej. Współczesna nauka coraz wyraźniej odchodzi od tego schematu, dostrzegając w gleju pełnoprawnego partnera w procesach tworzenia myśli i emocji. Mózg nie jest prostą siecią przewodów, lecz skomplikowanym ekosystemem, a ekosystemy źle znoszą opisy pisane wyłącznie językiem elektryczności i zero-jedynkowych sygnałów. Naukę psuje nie tylko błąd faktograficzny, lecz również sukces zbyt wąskiego języka opisu, który eliminuje z pola widzenia istotne elementy. Jeszcze ostrzej widać to w rozdziałach poświęconych snu, który Focas traktuje nie jako pauzę w aktywności, lecz jako warunek reprodukcji podmiotowości. Współczesny konsensus kliniczny pozostaje w tym punkcie jednoznaczny, wskazując na fundamentalne znaczenie odpoczynku dla zachowania integralności poznawczej i biologicznej człowieka. Amerykańska Akademia Medycyny Snu zaleca dorosłym co najmniej 7 godzin snu, podkreślając, że zakres ten najlepiej wspiera zdrowie metaboliczne oraz sercowo-naczyniowe. Nie chodzi przy tym o miękkie samopoczucie, lecz o twarde wskaźniki neurokognitywne, których nie da się oszukać żadną dawką kofeiny czy stymulantów. Kultura, która celebruje chroniczny niedobór snu jako oznakę ambicji, w gruncie rzeczy ustanawia model autodestrukcyjnej przedsiębiorczości biologicznej. Drugi wielki łuk argumentacji Focasa prowadzi nas przez meandry fizyki. Jego zamysł jest subtelny, gdyż pragnie dowieść, że największe przełomy nowoczesności nie stanowiły triumfu suchego mechanizmu nad ludzkim duchem. Były one raczej zwycięstwem szczególnego rodzaju wyobraźni intelektualnej, zdolnej do śmiałych asocjacji i rzadkiej odwagi pojęciowej. Współczesne laboratorium CERN przypomina nam, że bozon Higgsa domknął centralny element modelu standardowego. Nie oznacza to jednak wcale, że fizyka wypowiedziała już swoje ostatnie słowo. Nauka rośnie bowiem przez własną niekompletność, co stanowi niezwykle istotny motyw w rozważaniach Focasa nad kondycją ludzkiej wiedzy. Największa siła poznania nie polega na domykaniu rzeczywistości w sztywnym systemie, lecz na systematycznym odkrywaniu, jak wiele wciąż pozostaje poza jego nawiasem. Wkraczamy w fazę, w której medycyna porzuca strategię brutalnego, ogólnoustrojowego tłumienia patologii na rzecz precyzyjnego rozpoznania konkretnego mechanizmu sprawczego. Zamiast uderzać na oślep w cały organizm, współczesna diagnostyka tropi zaburzone szlaki molekularne. To nie jest już tylko leczenie, to wyrafinowana inżynieria biologiczna. Mamy tu do czynienia z fundamentalną zmianą paradygmatu, w której logikę dywanowego bombardowania zastępuje logika interwencji punktowej. Nagroda Nobla z chemii dla Emmanuel Charpentier i Jennifer Doudny za rok 2020 usankcjonowała nową erę w dziejach naszego gatunku. CRISPR, czyli zaawansowana metoda edycji genomu, stała się najostrzejszym skalpelem w rękach współczesnych badaczy. Prawdziwe znaczenie tego progu polega na możliwości korygowania źródła patologii, a nie tylko jej zewnętrznych skutków. Skuteczność kliniczna nie unieważnia jednak fundamentalnych pytań o bezpieczeństwo, koszty oraz konieczność monitorowania odległych w czasie konsekwencji. Trzeba pamiętać, że biologia rzadko daje nam prezenty, za które nie wystawiłaby później wysokiej faktury. Teza, że sztuczna inteligencja nigdy nie dorówna ludzkiej inteligencji, bywa dziś odbierana jako niemal heretycka prowokacja. Niemniej jednak współczesne dane zdają się potwierdzać zasadność tego sceptycznego stanowiska. Wydajność predykcyjna systemów cyfrowych nie stanowi jeszcze o ich semantycznej obecności w świecie, który zamieszkujemy jako istoty cielesne. Model może być zdumiewająco sprawny obliczeniowo, a zarazem całkowicie pozbawiony lęku, hormonów czy świadomości własnej, nieuchronnej śmierci. Inteligencja ludzka nie jest wyłącznie klasą wyników ani zestawem sprawnie rozwiązanych zadań. Jest ona przede wszystkim strukturą bycia. Człowiek nie myśli jedynie dlatego, że przetwarza dane w sposób wydajny i pozbawiony błędów. Myśli również dlatego, że jest istotą narażoną na zranienie, zależną od innych, skończoną i zdolną do wytwarzania sensu w obliczu nicości. Krzem świetnie liczy, co jest faktem bezspornym, ale nie śni, nie cierpi po ludzku, nie kocha po ludzku i nie umiera po ludzku. Właśnie tutaj spotykają się wszystkie warstwy tej opowieści, definiując nas jako byt nadmiarowy, czyli istotę, której godność i doświadczenie wykraczają poza czystą użyteczność. Ostatecznie wizja człowieka, jaką kreśli Focas, jest wezwaniem do pokory wobec złożoności, której nie da się w pełni zamknąć w algorytmicznym kodzie. Barbarzyńca z superkomputerem nie staje się przez to mniej barbarzyński, staje się po prostu znacznie bardziej skuteczny w swojej destrukcyjnej ignorancji. Pytanie, przed którym stoimy, nie dotyczy tego, czy maszyny zaczną myśleć, lecz tego, czy my sami nie przestaniemy być ludźmi. Czy w świecie wiecznej optymalizacji odważymy się pozostać bytem pękniętym, nieprzewidywalnym i nieodwołalnie innym?